Strefa komfortu.
Iwona Dębska, witam ponownie, a ze mną pan Mirosław Brejwo, psycholog, autor podcastu Psychologia, którą warto znać.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o osobach niedojrzałych emocjonalnie. Wbrew pozorom takich osób jest dość sporo. I będziemy też tłumaczyć, kim jest i jakie zachowania reprezentuje osoba niedojrzała emocjonalnie, ale powiemy sobie też o tym, że mogą być osoby nadmiernie dojrzałe. Mhm. Najlepiej, gdyby był ten środek.
Tak, to prawda, że w ogóle samo pojęcie niedojrzałości emocjonalnej jest sporym wyzwaniem takim definicyjnym, bo też...
To jest taki wór, prawda, do którego można wrzucić wiele takich dysfunkcyjnych zachowań,
dokładnie,
ale one pasowały.
Dokładnie, tak, tam bardzo wiele rzeczy pasuje. Oczywiście w klasyfikacjach czy DSM, czy ICD nie ma czegoś takiego jak niedojrzałość emocjonalna. I to, że to jest tak duży worek, z jednej strony daje spore pole manewru, ale co za tym idzie, może stanowić też sporo zagrożeń wrzucenia tam osób albo niesłusznie, albo też dawania sobie pewnego pretekstu, takiej trochę wymówki. No bo jakbyśmy mieli się zastanowić, co to miałoby oznaczać, że ktoś jest osobą niedojrzałą emocjonalnie, to w takim pierwszym narzucającym się czy objawem, czy przejawem tej niedojrzałości, to pewnie byłaby kwestia regulowania emocji. To znaczy osoby niedojrzałe emocjonalnie, jakbyśmy tak sobie o tym pomyśleli, to są takie osoby, u których trudne jest skuteczne regulowanie emocji, to znaczy dbanie o to, żeby na przykład jakiś wybuch, chociażby złości, nie był zbyt silny, tak? Żeby te emocje były stosunkowo adekwatne do sytuacji, tylko znów tutaj już mamy na stacie kolejny problem, no bo z perspektywy tych osób to może być całkiem adekwatne, to znaczy jakiś silny wybuch, bo to jest kolejny punkt, to znaczy takie osoby, które byśmy powiedzmy pozwolili sobie nazwać niedojrzałymi emocjonalnie, niektóre rzeczy troszeczkę mogą nadinterpretować, tak? I co za tym idzie, będzie to prowadziło do tego, że zdarzenie, które standardowo nie powinno wywołać zbyt silnych emocji, tutaj może wywołać bardzo silne i długotrwałe emocje. Takim aspektem, na który też warto byłoby zwrócić uwagę, no to też pewien taki trochę egocentryzm. To znaczy mówi się, że też książki to sugerują, że osoby niedojrzałe emocjonalnie to takie, które swoje potrzeby stawiają bardzo wysoko, zdecydowanie
na pierwszym miejscu,
osób.
No na to nie ma się miejscu. Co oszukiwać. To
jasne.
One są w centrum zainteresowania i tak zawsze powinno być. Mają swoją perspektywę, a perspektywa drugiej strony często ich po prostu nie obchodzi.
Dokładnie. I to jakby, że my z siebie stawiamy wysoko, to jest oczywiście w porządku, tak? Musimy być w istotnym miejscu na liście swoich priorytetów. Natomiast tutaj jest faktycznie tak, że te osoby stawiają siebie i swoje wyobrażenia, swoje oczekiwania bardzo wysoko, a cała reszta jest dużo, dużo dalej. I w ogóle tu wyzwanie polega też na tym, że problemem dla takich osób może być taka, powiedzmy, empatia, samo rozumienie emocji innych osób, tego, z czego to wynika. No i co za tym idzie, często w ich oczekiwaniach może dojść do takiej dużej dysproporcji, tego, jak dużo należy się mnie, a ile ja powinienem dawać innym.
No właśnie, skoro jesteśmy przy książkach, to obydwoje jesteśmy po lekturze książki Niedojrzali emocjonalnie, jak wyznaczać granice i budować świadome relacje. Mhm. I ja przyznam się szczerze, że na początku tak sobie pomyślałam, że no właśnie jest to olbrzymi wór pojęciowy i można by tutaj podczepić i narcyzm, i borderline, bo pewne zachowania są charakterystyczne dla jednej i dla drugiej dysfunkcji. Natomiast w miarę czytania być może to się też jakby łączy ze sobą. Osoba niedojrzała emocjonalnie może być też osobą narcystyczną, czy mieć cechy borderline. Ale na pierwszy plan wysunęła mi się taka myśl i taka teoria, że to są osoby, które nie wyszły z dzieciństwa, tak? Że ich zachowania czy reakcje, właśnie czy brak redukowania stresu, czy brak właśnie regulowania tych emocji, wynika z tego, że one są jak takie dzieci, które się rzucają na podłogę, ja chcę, tak? Teraz chcę.
Mhm. To prawda, takie wrażenie może się pojawić i to, co powiedziała pani odnośnie tego, że to jest taki wielki wór, zdecydowanie, że jak myślimy, myślę, że nawet teraz, jeżeli ktoś z państwa ma jakieś wyobrażenie o różnego rodzaju zaburzeniach osobowości, to pewnie to, o czym mówimy, no to aż tak nasuwa niektóre z tych zaburzeń, między innymi właśnie wspomniany narcyzm czy borderline. Pewnie moglibyśmy założyć, że sporo osób, które mają takie zaburzenie, dałoby się pod tą kategorię podpiąć, ale ona pewnie byłaby szersza, tak? To znaczy to, że u kogoś ta dojrzałość nie jest wystarczająca, to nie musi oznaczać oczywiście, że chcielibyśmy zdiagnozować u kogoś od razu zaburzenie osobowości, bo w ogóle jak sobie o tym myślimy, to myślę, że to jest też istotne, nie? Żeby właśnie zastanowić się w kontekście chociażby tego porównania do dzieci, jak zachowują się osoby dojrzałe emocjonalnie, tak? I to byłyby takie osoby, u których faktycznie ten poziom regulowania emocji, rozumienia swoich emocji, bo to jest podstawa, na ile my w ogóle rozumiemy, co się z nami dzieje, ale też rozumienia innych emocji jest w miarę adekwatny do sytuacji. No i u tych osób faktycznie, no trochę tak jak u dzieci, chociaż oczywiście też nie chciałbym, żeby to było jakoś umniejszające dla dorosłych osób, że te niektóre zachowania mogą przypominać nieco dziecięce, ale tak jak pani wspomniała, czasem to trochę tak wygląda, że dzieje się jakaś stosunkowo niewielka rzecz i pod względem emocjonalnym robi się z tego burza. Teoretycznie osoby dojrzałe emocjonalnie nie powinny tak funkcjonować.
Ja może od razu podam przykład. Przykład z tej książki. Przychodzi mąż czy żona i je obiad przygotowany przez jedną ze stron i mówi, wiesz co, ale tydzień temu ta zupa jakoś lepiej ci wyszła. I osoba, która jest dojrzała emocjonalnie, mówi, może zrobiłam jakiś błąd, ale albo pyta, dopytuje czegoś za dużo, czegoś za mało. A osoba niedojrzała emocjonalnie zaczyna dewaluować siebie od razu i traktować te słowa jako jakiś atak, właśnie jako dewaluację. Mhm. Co nie smakuje ci, źle gotuję, jestem złą kucharką, dobrze, już ci więcej nic nie ugotuję. To są mniej więcej takie zachowania, tak? Tak zwane zachowania przerysowane, przeskalowane.
Dokładnie, za mocne, zdecydowanie.
Za mocne, tak.
Bo nawet ktoś może działać w sposób dojrzały emocjonalnie, bo też ustalmy sobie to, żeby nie było wątpliwości, żebyśmy nie poszli za daleko, że czy ktoś jest dojrzały emocjonalnie, czy nie, to jest naturalne, że odczuwamy emocje, tak? I w momencie, kiedy na przykład bardzo się staramy przygotować fantastyczny posiłek dla drugiej osoby i nie smakuje tej drugiej osobie, to jest zrozumiałe, że my możemy
jest
czuć
przykro,
zawód, może być
tak.
nam przykro, jasne. Tylko kwestią jest skala emocji, bo oczywiście, no taka powiedzmy standardowa sposób funkcjonowania to byłoby właśnie powiedzenie, okej, to ciekawe, co mogło się wydarzyć, to równie dobrze może oznaczać, taka jest moja propozycja obiadu, jedz, albo zrób sobie coś innego, tak jakby nie przyjmuje reklamacji, ale na stonowanym poziomie. A tutaj z kolei faktycznie od razu może się pojawić albo ten atak, że czemu nie doceniasz mojej pracy, mojego wysiłku i tak dalej, albo w drugą stronę, no tak, bo jestem beznadziejny, fatalny, nie potrafię ugotować.
Już więcej ci nic nie przygotuję.
Przy czym, oczywiście, tutaj, żeby utrudnić, bo tak jak sobie tutaj czasem rozmawiamy, to standardowo staramy się utrudniać trochę podejście i trochę szukać niuansów. Wiadomo, że ważne, jak w każdej relacji, może być to, jaki ładunek niesie ta osoba, powiedzmy, na ten obiad, mówiąc kolokwialnie, marudząca. Bo może być tak, że to ta osoba sama w sobie ma na przykład tendencję do nadmiernej krytyki i wówczas zdarza się, że osoby, które standardowo pod względem emocjonalnym funkcjonują całkiem nieźle, no mogą trochę nadmiernie reagować, wiedząc na przykład, że to jest taki wstęp do jakiejś tam dalszej krytyki, nie? Więc tu jakby zawsze pewnie musimy spojrzeć na dalszy obraz, ale właśnie o to chodzi, nie?
No tak, ale są pewne cechy, które są charakterystyczne dla osób mających, czy nie będących emocjonalnie dojrzałymi. Skąd to się bierze na początek? Dlaczego są osoby, które nie wyrastają z tych dziecięcych zachowań, zatrzymują się na pewnym poziomie? Oczywiście odpowiedź wydaje się prosta: dzieciństwo i rodzice, którzy byli niewystarczająco dojrzali na przykład, albo byli obojętni, zimni, niezauważający.
Mhm. Tak, no tutaj faktycznie pola manewru jest sporo. No bo z jednej strony mogło być tak, że no rodzice, nie wiem, nie opiekowali się wystarczająco, ale z drugiej strony mogli być nadopiekuńczy, co mogło spowodować, że ktoś się przyzwyczaił do tego. Zawsze jak jestem z czegoś niezadowolony, to musi być na to odpowiednia reakcja, bo tak na przykład było w dzieciństwie, nie? I wówczas faktycznie, gdy w dorosłym życiu nie wszystko idzie po naszej myśli, to może wywołać u nas bardzo dużo silnych emocji, więc pewnie wpływ wychowania rodziny może mieć znaczenie. Oczywiście też nie przesadzałbym standardowo ze zrzucaniem całej winy na rodziców, chociaż pewnie w niektórych podejściach terapeutycznych jest to dość skuteczny wytrych na wszystko. Natomiast oczywiście pewien aspekt taki po prostu biologiczny, czy w ogóle samego funkcjonowania takiego jednostkowego mózgu danej osoby też może mieć ogromne znaczenie, tak? Po prostu. Niektórzy są nieco bardziej wrażliwi na różne bodźce, też takie emocjonalne, niektórzy mniej. Tak samo jeżeli chodzi o aspekt właśnie wspomnianych zaburzeń osobowości, bo tak jak sobie mówimy, to no właśnie to bezpiecznie moglibyśmy przyjąć, że osoby no, że osoby z zaburzeniami osobowości pewnie też do tego naszego wielkiego worka moglibyśmy wrzucić. No i tutaj tych zmiennych jest sporo, no bo to jest właśnie aspekt i biologiczny, i trochę genetyczny, i środowiskowy, więc to wszystko de facto może się skumulować. No i nawet w dorosłym życiu to, czy nasze otoczenie będzie podbijało takie zachowanie, czy na przykład zmierzymy się z tym, że ktoś stawia nam granice i w związku z tym no my musimy nauczyć się działać trochę inaczej, tak? Czy takie osoby, które zachowują się w sposób niedojrzały emocjonalnie?
O, to jest ogromna trudność, jak pisze autorka książki. Stawianie granic, osoby niedojrzałe emocjonalnie bardzo tego nie lubią.
No nie lubią, bo jeżeli nastawiamy się, że nasze potrzeby są najważniejsze, a czasem jeszcze może się odpalić tutaj lęk przed odrzuceniem, że nie spełniasz moich potrzeb, czyli mnie nie lubisz, no to może generować bardzo dużo, bardzo silnych emocji. I faktycznie stawianie granic w takich przypadkach no, bywa ogromnym problemem. No bo jeżeli tak ktoś robi, no to pewnie, i tu znów kategoria łatwo powiedzieć, najlepiej byłoby stwierdzić, okej, to są twoje emocje, musisz sobie z nimi poradzić, tak? Ja na przykład nie godzę się na jakieś zachowanie. W praktyce, no jeżeli osoba, która zachowuje się powiedzmy nawet w taki dojrzały sposób, mierzy się z taką sytuacją, tak, że ktoś tak bardzo silnie reaguje, no to może być zaniepokojona, zaskoczona, co może powodować, okej, to jak już mamy mieć taki konflikt, to już lepiej nie będzie po twojemu.
Tylko... No właśnie to odpuszczanie, to jest też charakterystyczne, że w tych relacjach bardzo często druga strona, która boi się tej impulsywności, boi się nieprzewidywalności, bo kontakt czy relacja z taką osobą to jest trochę jak chodzenie po polu minowym. Nie wiesz, czego możesz się spodziewać. I dla świętego spokoju, tak pisze autorka książki, odpuszczamy, tak? Pomijamy, czy jakby dajemy sobie przesuwać te granice, no i jesteśmy nieszczęśliwi.
Mm-hmm, tak, bo to odpuszczanie zwykle nie prowadzi zbyt daleko, to znaczy przynajmniej do dobrych rzeczy. Oczywiście nie chodzi tutaj też o to, żeby toczyć jakieś wojny, no bo to znów jesteśmy niepokojąco blisko przemocy. Natomiast to ciągłe odpuszczanie tak trochę wzmacnia te objawy, tak? I powoduje, że taka osoba uczy się, że te reakcje potrafią być skuteczne.
To jest właśnie to tupanie dziecka nogami, tak?
Trochę
w sklepie,
tak.
Mamo, kup.
No właśnie, jak już ludzie wokół stoją, jest tam kolejka, wszyscy patrzą wrednym takim wzrokiem na nas, no to jest duża szansa, że to dziecko dopnie swego. No i w dorosłym życiu też często się tak dzieje. A czasem też się pojawia oczywiście u osób, które mierzą się z takim czymś, nawet poczucie winy, tak, że zależy mi na drugiej osobie, doprowadzam ją do silnych emocji, nie chcę, żeby tak było. No więc się zgadzam na różne rzeczy. Tylko, że niestety często prowadzi to do kiepskiej konsekwencji. Tylko tu, raz jeszcze, pozwolę sobie tak trochę doprecyzować, że jakby ktoś u siebie zauważył, że no te nasze zachowania nie są takie dojrzałe emocjonalnie za każdym razem, to też standardowo nie patrzmy na to zero-jedynkowo. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli raz na jakiś czas zdarzy nam się zachować w nieco zbyt impulsywnie, to, że to jest już jakaś wielka katastrofa, no niekoniecznie, tak? Bo to zwykle też jest kontinuum, że są osoby, u których powiedzmy, ten poziom dojrzałości, niedojrzałości jest trochę wyższy, jest trochę niższy i nie licząc właśnie sytuacji, gdzie one notorycznie powodują problemy relacyjne albo nasze własne problemy z poczuciem takiego, powiedzmy, szczęścia, dobrostanu, no to nie musi być aż tak wielkie wyzwanie i jakby wielki problem do tego, żeby się tym zamartwiać.
Nobody's perfect. Jasne. Wiadomo, że mamy czasami słabsze dni i zdarzają nam się zachowania, których potem się wstydzimy na przykład, tak? Ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy niedojrzali emocjonalnie, bo to jest całe kombo różnych zachowań, różnych dysfunkcji, różnych reakcji i będziemy zaraz o tym mówić. Ja bym chciała, żebyśmy się zatrzymali w drugiej części rozmowy na tej perspektywie, którą ma osoba niedojrzała emocjonalnie. Pan Mirosław Brejwo, psycholog, autor podcastu Psychologia, którą warto znać, jest moim i Państwa gościem. Wracamy już za chwilę.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o osobach niedojrzałych emocjonalnie i wcale nie są to osoby, które na przykład zawalają pracę, czy wydają wszystkie pieniądze na hazard. Nie o takiej dojrzałości, czy niedojrzałości rozmawiamy, bo to są często osoby, które świetnie radzą sobie w firmie, tak? Prosperują, ale w związkach czy w relacjach jest trochę gorzej. Powiedzieliśmy na początku, że to są osoby, którym trudno, bardzo trudno przyjąć perspektywę drugiej strony. I tutaj autorka książki, którą się trochę posiłkujemy, czyli Niedojrzali emocjonalnie, podaje taki przykład Tomasa, który starał się postawić granicę swojej mamie, bo mama notorycznie łamała zasady, wtrącała się w życie, przychodziła niezapowiedziana i on ją poprosił, żeby jednak uregulowali sobie jakoś te wzajemne relacje. No i został bombardowany mailami, telefonami, pytaniami, że przecież ona musi przyjść, że są wnuki, że ona przyjdzie jutro o tej o tej porze, jakby nie mogła zrozumieć, że to jest jakaś próba nawiązania zdrowej relacji i że to jest perspektywa syna, który był po prostu zmęczony. Ona się poczuła odrzucona, tak?
Pewnie.
I parła do swojego, więc jakby ta relacja stawała się coraz bardziej napięta.
Tak, takie sytuacje oczywiście mogą mieć miejsce, no bo jeżeli założymy, że osoba niedojrzała emocjonalnie to właśnie taka, która z jednej strony skupia się w dużej mierze na swojej perspektywie, z drugiej reaguje impulsywnie na różne sytuacje, no to moment, w którym ktoś stawia granice i próbuje uregulować te relacje, to z całą pewnością no, jest emocjonalnie dotkliwy i mogący powodować chociażby wspomniane poczucie odrzucenia. Szczególnie w przypadku relacji, relacja matki z synem w założeniu trwa długo, to szczególnie w takich sytuacjach, bo jak to jest jeszcze nowa relacja, to może się ułożyć trochę inaczej. No ale tutaj możemy założyć, że te granice były przekraczane, tak, że na przykład tutaj ta matka była przyzwyczajona do tego, że pewne rzeczy może robić, no i tym bardziej zmiana zasad gry może być szczególnie dotkliwa i powodować jeszcze większe emocje, tak? To trochę tak jakby, powiedzmy, że ktoś w pracy zarabiał określoną kwotę pieniędzy, a potem nagle ktoś powiedział, teraz zarabiasz o 20% mniej. No to boli, tak? Nawet jeżeli wcześniejsza pensja byłaby zawyżona, to jest całkiem okej. To i tak będzie powodowało u nas opór. No i to stawianie granic bywa niestety dużym wyzwaniem. Oczywiście różnie ludzie różnie reagują i to zwykle w ogóle warto sprawdzić, bo czasem jak ktoś próbuje postawić granicę, to sam sobie w głowie robi taki trochę eksperyment myślowy. No tak, jeżeli powiem tej osobie, że nie odpowiada mi na przykład takie jakieś tam naloty do domu, czy coś w tym stylu, nagłe, no to ta osoba na pewno się obrazi, właśnie będzie mnie męczyła tymi mailami, SMS-ami i tak dalej, więc nie ma co próbować. Natomiast w sporej ilości przypadków okaże się, że wcale tak nie będzie, więc zwykle warto spróbować. No, ale jeżeli te nasze próby nie dają efektów, no to warto się zastanowić, co zrobić dalej. Tak? To znaczy, jak bardzo mocno stawiać te granice i na jakich zasadach. No bo tutaj nie chodzi oczywiście o to, żeby karać drugą osobę, tak? Czy jakby, ja wiem, że to też tak bywa dość popularny pomysł, w ogóle zrywać od razu relacje. No nie przesadzajmy, tak? Zazwyczaj zdarzają się jasne takie sytuacje, ale często tak nie jest, tak?
Można coś naprawić.
Często można coś naprawić i warto sobie to pole manewru i ewentualnych konsekwencji gdzieś tam stopniować, tak? I też jeszcze może jedna rzecz, bo istotne może być kwestia czasu, no bo jeżeli mówimy o tym, że takie osoby zachowują się w sposób impulsywny, to powinniśmy zwykle wkalkulować jeszcze jedno, że jeżeli postawimy granicę, to ta osoba może zareagować impulsywnie i na przykład powiedzieć, no w ogóle nie ma opcji, co ty sobie myślisz i tak dalej, ale niewykluczone, no bo też, tak jak pani powiedziała, to często są osoby, które są dobrze funkcjonujące, zazwyczaj nie ma powodu, żeby zakładać, że pod względem intelektualnym jest coś nie tak, więc po tej fali emocji te myśli mogą dojść jakby
czyli
do głosu.
Refleksja się pojawia.
Refleksja nie? Może się pojawić, nie zawsze, ale czasem może się pojawić. Może się okazać, że po fali nie ma opcji, nie zgadzam się, to jednak trochę te granice będą szanowane. I to może już być całkiem niezły punkt do dalszej pracy. Tak więc to początkowe niezadowolenie, nie traktowałbym tego jako czegoś, co ma trwać przez resztę czasu. To się może zmienić.
No tak, to wszystko pewnie zależy, jak to wygląda na skali tej niedojrzałości emocjonalnej, ale też, tak jak pisze autorka, manipulacja i poczucie winy to są takie charakterystyczne cechy. Mhm. I to poczucie winy, bo tam się pojawiają na przykład słowa w stylu, gdybyś naprawdę mnie kochał, kochała, jesteś moim dzieckiem przecież. No takie odwoływanie się naprawdę już do takich miękkich, powiedziałabym, naszych rzeczy, tak, na które reagujemy i na które jesteśmy podatni. I potem też dochodzi taki gaslighting często u takich osób, czyli takie umniejszanie, wprowadzanie cały czas takiego stanu niepokoju, może rzeczywiście ona ma rację. Niepewność się pojawia, tak, w takiej relacji.
Tak, chociaż tutaj znów pewnie niuansujemy, troszeczkę tak w sumie manewrujemy pomiędzy różnymi zaburzeniami osobowości. Nie zawsze tak musi być. Natomiast
ale to dlatego, że ten wór jest pojemny.
Bo jest pojemny, tak. I właśnie u niektórych osób faktycznie może się tak dziać. Pewnie nie u wszystkich, tak, że będą powodowały takie napięcie. Natomiast no, jeżeli ktoś z naszej perspektywy, takiej powiedzmy dojrzałej emocjonalnie osoby, zachowuje się w sposób nieprzewidywalny, no to zawsze będzie powodowało trochę napięcia, nie? No bo to jest zrozumiałe, tak? Że napięcie no to jest taki stan gotowości do poradzenia sobie z nieprzewidzianą sytuacją. Jeżeli ktoś w naszym otoczeniu zachowuje się przewidywalnie, wiemy, o co mu chodzi, jak ktoś mówi, to robi, no to wtedy możemy zachować spokój, łatwiej jest nam zachować spokój, tak? Natomiast jeżeli z dnia na dzień, czy z minuty na minutę to się zmieni, no to już z tym napięciem może być trudniej. A to prawda, że takie odwołania do takich kluczowych wartości niestety często się pojawiają w takich sytuacjach, a w przypadku jeszcze bliskich relacji problem polega dodatkowy na tym, to w kontekście tego manipulowania, że jak ktoś nas zna, to też wie potencjalnie, w jakie wartości uderzyć.
To tak, prawda.
Że jeżeli ktoś
właśnie
wie, że...
Właśnie to są te czułe punkty.
Dokładnie, nie? Że jeżeli ktoś wie, że dla danej osoby wartością jest to, że chce być, nie wiem, przydatna w relacji, że stara się być troskliwa, no to bardzo łatwo jest w to uderzyć. No i stąd faktycznie zaczyna się to trochę błędne koło, że osoba tego doświadczająca może poczuć poczucie winy. Jak będzie poczucie winy, no to zacznie pozwalać na to, żeby granice były przekroczone. Im bardziej będą przekroczone, tym więcej takich rzeczy będzie się pojawiało i niestety to się tak może dość mocno zapętrać.
No właśnie, to są osoby, które często nie potrafią budować zdrowych relacji. Może właśnie dlatego, że są nieprzewidywalne w tym swoim zachowaniu, ale też taką cechą charakterystyczną może być to, że my często, nie wiedząc jeszcze dlaczego, czujemy się źle w towarzystwie takiej osoby. Fizycznie nam coś dolega, tak?
Może tak
pewnie
być.
Potem już w relacji takiej długotrwałej, kiedy pewne zachowania czy mechanizmy się powtarzają i to nas jakby wyprowadza właśnie z tego poczucia własnej wartości, wpędza nas w poczucie winy, no to naturalnie chcemy uciekać od takich osób.
Tak, tylko często ludzie się boją
właśnie,
uciec,
tak.
bo nie wiadomo, co zrobić. Przy czym na początku czasem bywa jeszcze tak, że dzieje się nawet odwrotnie. To znaczy takie osoby przez to, że bywają właśnie takie impulsywne, powiedzmy bardzo intensywne w tych emocjach, przy czym znów bardzo generalizujemy teraz, bardzo, więc nie traktujmy, że ten opis dotyczy się każdej osoby i nie zawsze takiej skali, ale to przez to takie osoby mogą się wydawać jakieś takie fascynujące, powiedzmy, ożywcze wręcz, więc na początku to może być całkiem interesujące, ale koniec końców, to o czym pani powiedziała, to jest w ogóle bardzo ważne i myślę, że to jest czasem dobry wskaźnik, czy my, spędzając czas z daną osobą, po pierwsze, właśnie jak się czujemy na samą myśl, czy mamy spędzić czas tą osobą, czy właśnie odczuwamy napięcie, czy się cieszymy. Czy po spotkaniu z taką osobą częściej towarzyszą nam negatywne emocje, właśnie takie poczucie, że jesteśmy, nie wiem, beznadziejni, do niczego się nie nadajemy i tak dalej, czy raczej czujemy się lepiej. I to może być właśnie wskaźnik dość mocno, jak ta osoba na nas oddziaływuje. Oczywiście zawsze jest ryzyko, że to my nadinterpretujemy pewne rzeczy i ktoś względem nas jest całkowicie okej, fair i w ogóle, tylko że my nadmiernie to interpretujemy i przez to my czujemy się gorzej, ale tak jeżeli w gronie większości osób funkcjonuje nam się w porządku, a trafiają się takie osoby, z którymi czujemy się źle, no to bywa cenny sygnał. Przy czym znów mówimy tutaj o pewnej tendencji, tak? Bo to jest zrozumiałe, że jeżeli ktoś stanowi istotną część naszego świata, to nawet jeżeli jesteśmy dwójką dojrzałych emocjonalnie osób, rozwiązujemy skutecznie problemy, no to od czasu do czasu może być tak, że musimy się zmierzyć z jakimś trudnym tematem, no i w efekcie takiej rozmowy będziemy czuli się gorzej. To nie oznacza oczywiście, że należy dystansować się od tej osoby, to jest standard. Ale jeżeli tak się dzieje często, już na początku pojawia się napięcie, to pewnie warto byłoby przyjrzeć się temu, może nie wyrokować z góry, ale przyjrzeć się, co się do tego przyczynia, nawet sobie przejrzeć taką rozmowę i zobaczyć, które sytuacje czy które komunikaty w takiej rozmowie, tak wręcz powiedzmy w głowie tak sobie przewinąć ostatnią rozmowę i które z tych komunikatów, jakie u nas wywołują emocje, tak? Czy zdarzają się jakieś takie odniesienia chociażby do naszej wartości albo do tego, że nie wiem, że ta osoba tak bardzo nas potrzebuje, a my tak bardzo ją zawodzimy. No i to mogą być istotne sygnały.
Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której myślę sobie trzeba powiedzieć, to są osoby, którym trudno jest z myśleniem przyczynowo-skutkowym, tak? Na przykład ranią nas cały czas i nagle ktoś stawia granice, czy wręcz zrywa relacje, to te osoby mówią, że bez generalizowania oczywiście, że to nie jego wina. Znaczy jakby nie rozumieją, że pewne zachowania wywołują pewne reakcje. Zawsze tak sobie potrafią zinterpretować, czyli mają, tak jak powiedzieliśmy, tą swoją perspektywę tylko. Na swoją korzyść.
Tak. No nawet jeżeli dostrzegają ten ciąg przyczynowo-skutkowy, że moje zachowanie spowodowało takie uczucia drugiej osoby, czy taką reakcję drugiej osoby, to przez to, że patrzą na swoją perspektywę, są w stanie to dość skutecznie uzasadniać, tak, że no, musiałem tak zrobić,
bo
ta osoba, no nie wiem, nie spełnia moich oczekiwań, tak, bo ta osoba w ogóle się o mnie nie troszczy, tak, bo mnie odrzuca i tak dalej, więc nawet jeżeli widzą, że to przez to, to bardzo skutecznie potrafią to racjonalizować. I jasności, my, w sensie ludzie ogólnie dobrze sobie radzą z dorabianiem ideologii do swoich zachowań, co w sumie całkiem jest niezłe, tak naprawdę, bo w większości sytuacji chroni nas przed jakimś takim nadmiernym zamartwianiem się i tak dalej, tylko że i tutaj musi być jakaś granica, tak, że mimo wszystko takie zdrowe poczucie winy czy wątpliwości jest cenną emocją, nie? Że w ogóle poczucie winy, poczucie żalu to jest jedna z cenniejszych emocji pod warunkiem, że jest taka ustabilizowana, a u takich osób niestety z tym może być kiepsko, albo jak się pojawia, no to automatycznie przełącza się na to, żeby jednak szukać usprawiedliwień na zewnątrz i atakować drugą osobę.
Na zakończenie, panie Mirosławie, jeszcze pytanie o te osoby nadmiernie dojrzałe emocjonalnie. Czym one się charakteryzują i czy są takie? Można być nadmiernie dojrzałym emocjonalnie?
Czy można być nadmiernie dojrzałym emocjonalnie? No właśnie, to zależy, jakbyśmy to zdefiniowali. Natomiast wyobrażałbym sobie, że to są, że mówilibyśmy o takich osobach, które z kolei... Właśnie nie wiem, czy to nadal byłaby nadmierna dojrzałość, czy po prostu zbyt duże branie odpowiedzialności za inne osoby, nie? Bo zwykle w takim kierunku by to poszło, to znaczy, że te osoby uważają, że muszą bardzo mocno kontrolować swoje emocje.
I zasłużyć na przykład, tak? Że, na uwagę, na miłość, na relacje.
Dokładnie. Albo, że jako, że one potrafią kontrolować swoje emocje i ich nie okazują po to, żeby, nie wiem, ludzi nie ranić, żeby nie być odrzuconym i tak dalej, czyli w sumie mechanizm dość podobny u tych osób niedojrzałych, to zakładają, że inni sobie na przykład mogą radzić gorzej, więc ja mogę na siebie wziąć ciężkie emocje, po to, żeby druga osoba nie musiała się z nimi mierzyć, tak? Więc u takich osób z kolei, tak jak w przypadku osób niedojrzałych emocjonalnie, powiedzielibyśmy, że jest taki duży nacisk, ja jestem najważniejszy, a empatia to gdzieś z tyłu, to tutaj proporcja byłaby odwrócona, czyli bardzo dużo troski o to, żeby komuś innemu nie było przykro, a jak to będzie moim kosztem, to trudno. Nie? I niestety obie sytuacje często wiążą się ze sporymi kosztami i emocjonalnymi, i takiego ogólnego samopoczucia.
No tak, ale zawsze można zwrócić się do specjalisty, jeżeli ktoś czuje, że ma problem w jedną czy w drugą stronę, albo osoba, która przebywa z osobą niedojrzałą emocjonalnie, zaczyna sobie mniej radzić z rzeczywistością i popada w jakieś różne, nawet choroby, tak? Czy przygnębienie, depresję, bo to się też tak zdarza, że na skutek takiego kontaktu tak się dzieje, no to wiadomo, że są adresy, pod które zawsze można się zwrócić. Są też książki, są też podcasty, na przykład Psychologia, którą warto znać. Pan Mirosław Brejwo, psycholog, jest autorem tego podcastu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
Jackowi Puchalskiemu dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, dobrej niedzieli życzymy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Strefa komfortu.